Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania.
Ja nie umiem, nie lubię, nie potrafię, nie chcę gotować, nie robię tego, nie piekę, nie gotuję, nie... Znaczy, no coś tam robię, bo mam teraz dziecko, więc jakby czasami muszę coś ugotować, natomiast... Moja przygoda z jedzeniem tak naprawdę to jest dzieciństwo, czyli babcie, które piekły te wszystkie pyszne rzeczy i świetnie gotowały. Potem długo, długo nic. Potem bary mleczne na studiach. I potem w dorosłości jakieś budowanie swoich smaków i tradycji kulinarnej swojej własnej.
To co przyniosłaś? Gotowe wypieki. Ja tu widzę jakiś owoc się piętrzy na drożdżu.
Tak. I gdybym nawet miała ci powiedzieć, co to jest za owoc, to nie wiem, ale pamiętam, że nasze babcie robiły takie sobie właśnie ciasta z owocami. I czy to były drożdże, czy to była jakaś babka. To było zawsze bardzo pyszne i
mi się dobrze tak... to się zapowiada, wiesz, schwyciłam ten plaster w palce, no. Jest taki mokry, mięsisty, tak. Ciężki, taki obciążony tymi owocami i rozmoczony trochę nimi. Dobrze to wygląda, tak domowo.
Dobrze i właśnie, bo te ciasta u moich babć były zawsze domowe, bo ja miałam obie babcie na wsi, moi rodzice oboje pochodzą ze wsi, z tym, że jeden... Tata z Wielkopolski, a mama z Mazur, więc te tradycje kulinarne też były bardzo dalekie od siebie, ale u tych babci zawsze właśnie tak było pyszne i wszystko było takie od siebie z ogródka, z pola, pomidorki. No.
Piękne wspomnienia. Spróbujmy, tak. Czy to ciasto smakuje właśnie takimi wspomnieniami.
Ja bym powiedziała, że to jest poszukiwanie smaku dzieciństwa zakupione w drogiej piekarni na Wilanowie.
Muszę jeszcze dogryźć tej truskaweczki. Witam Państwa z pełnymi ustami i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Kamilą Szcześniak. Rysowniczką znaną ze swojej twórczości w sieci na profilu Nieładnie. Znajdziecie Państwo ten profil zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. A ilustracje Kamili również bywają publikowane na łamach polskiej prasy. Pamiętam Twoją twórczość ze stron Wysokich Obcasów i ze Zwierciadła. A jak ktoś ma apetyt na więcej, to znajdzie rysunki Kamili w jej książce Wielka Księga Fuck-upu.
Tak.
Partnerem tego odcinka podcastu jest marka Neo Nails, z którą mamy obie przyjemność współpracować. A ja chociażby w takim zakresie, że razem z marką maluję sobie paznokcie.
No właśnie... Spojrzałam na twoje paznokcie.
No i co myślisz?
Jak mówisz, że zrobiłaś to sama, to ci nie wierzę.
Tak? Mhm. No widzisz, niby mała przestrzeń, a można się wyżyć artystycznie i byłam ciekawa w sumie twojej opinii.
Pokaż
jako artystki z papierami po Akademii Sztuk Pięknych.
A pokaż drugą rękę.
Bardzo lubię mocne kolory. I w ogóle kolor to jest jakaś taka ważna rzecz w moim życiu. Kiedy wkładam coś niekolorowego, od razu mi siada nastrój, wiesz? Mam taką wielką potrzebę karmienia się tym kolorem.
To ja mam na odwrót.
I na tych paznokciach też lubię, jak się ten kolor pojawia, aczkolwiek bawi mnie to i cieszy właśnie taka możliwość jeszcze sobie na tym paznokciu namalowania czegoś. Więc z reguły to jest kolor i jeszcze dodatkowo jakiś wzorek. Bywały tu różne motywy kulinarne. Jakieś miałam jagódki, słuchaj, w sezonie na jagodzianki. Miałam papryczki chili, pamiętam, truskawki właśnie były. I powiem ci, że te paznokcie bywają dosyć często komentowane, zarówno przez moje czytelniczki, jak i, że tak powiem, w realu, przez koleżaneczki, jako coś, co wymaga odwagi. Mhm. Że te paznokcie moje są odważne. Czy tak byś... o nich powiedziała. To mnie zawsze zastanawia, gdzie tu jest ta odwaga na tej małej powierzchni? Czy chodzi o to, że to jest właśnie kolor, że my trochę sobie nie pozwalamy na co dzień na taką ekspresję, na, nie wiem, na wyrażanie się, na bycie sobą?
No właśnie, bo co to znaczy być sobą? Jakby ty jesteś sobą, kiedy masz te paznokcie, ja jestem sobą, kiedy mam takie. Bo to są moje paznokcie. No tak. I my jesteśmy jednak polepieni z tego, co nas tam w życiu spotkało i generalnie z tego, co sami zrobiliśmy, więc na pewno ten kolor jest jakąś manifestacją. I na pewno brak koloru też jest jakąś manifestacją.
Mówi o nas coś.
Tak, tak. Na przykład w mojej szafie są rzeczy tylko białe, szare i czarne. Ostatnio pozwoliłam sobie na ekstrawagancję w postaci beżu i zaczynam się do niego przekonywać. Natomiast moja szafa wygląda tak jak to studio. Czarne, białe, szare. Twoja, przypuszczam, wygląda zupełnie inaczej.
No tak, tam jest dużo koloru, aczkolwiek nie wszystkie lubię. Bardziej idę w te tonacje ciepłe. Tak czuję wręcz organicznie ten kolor. Wiesz, że jak wkładam magentę na przykład, taką wiesz, suknię z magenty, to od razu czuję przypływ mocy. Czuję właśnie, że jestem w zgodzie ze sobą, że to jest moje. I jakieś jest to dodatkowo wzmacniające doświadczenie. Kolory mają taką moc odzwierciedlania emocji, niosą ze sobą jakąś energię. To co przynoszą te twoje? Jakbyś je interpretowała?
Jako dziewczyna, nastolatka, malowałam bardzo często swój pokój. I malowałam je, rodzice mi pozwalali, maluj sobie na jaki chcesz, masz swój pokój, to sobie maluj. No i to był tam zielony, niebieski, różowy. Ja miałam chyba wszystkie kolory. Począwszy od żółtego takiego pierwotnego, który miał tam być jako święty, jedyny prawdziwy kolor.
Ale to był taki polski żółty,
taki
brudny.
Taki polski żółty, tak, bo myśmy się przeprowadzali do domu, z bloku do domu, tam jak miałam 12 lat, to były lata 90, to wtedy w domu miał być żółty po prostu kolor, bo jest wesoły i pogodny, prawda?
No tak.
I nie jest taki smutny. No i ja się tych kolorów bardzo dużo najadłam w tej młodości. Poza tym ja chodziłam potem do liceum plastycznego. Ja miałam 14 lat, to się wyprowadziłam z domu. I poszłam do plastyka. I potem jak się 5 lat jest w takim, 4 lata w takim plastyku, a potem jest się 5 lat na studiach na ESP, a potem się wykłada na tym ESP przez kolejne 5 czy 8 lat, to człowiek zaczyna mieć do tego koloru, przynajmniej ja zaczęłam mieć do tego koloru taki stosunek pełen szacunku i pokory. Sama to wymyśliłam, Boże, niesamowite.
No. Ale zabrzmiało bardzo filozoficznie. Czyli co, żeby go nie nadużywać albo używać z rozmysłem w tym znaczeniu?
Tak. To, że tutaj mamy takie obrusik, to czym się otaczasz, tak, no jakby nie w przestrzeni zawodowej, w której ona musi, to wszystko musi mieć jakiś kształt i sens, natomiast mówię o takiej przestrzeni prywatnej w domu, czy widziałam jakby, bo już obczajałam twojego Instagrama, więc widziałam te kolory u ciebie w domu i jakby to widać, że ty, one cię stymulują, one ci robią dobrze, że cię w nich dobrze czujesz, że ty tak, że to jest prawdziwe, autentyczne i że ty rzeczywiście masz taką potrzebę. Ja natomiast tą potrzebę koloru i w ogóle takiej stymulacji z zewnątrz mam bardzo niską, bo jestem bardzo wysoko wrażliwa.
Super ciekawe, bo no właśnie wiąże się z tym, o czym ja z kolei wspomniałam, że jednak ten kolor ma wielką moc i może być takim bodźcem zbyt mocnym.
Tak, tak.
Ty tego nie potrzebujesz w życiu.
Nie.
Cisza, spokój. No widzisz, jak to dużo o nas mówi, nawet to... Ten mały paznokieć.
Tak.
Ty dzisiaj
tak.
Masz jakiś taki burgund.
Tak, tak, tak. Takie, bo ja wychodzę z założenia, że albo czerwony, albo jakieś takie właśnie ciemne fiolety, coś takiego, ale coś takiego bardzo klasycznego i no czasami się porwę na jakąś czerwień. W młodości, no jestem młoda.
W młodości
częściej. No na studiach miałam bardzo często czerwone pazury.
Od niedawna zaczęłam sama malować te paznokcie. Zawsze chodziłam do jakichś miłych, zdolnych pań i to była okazja, żeby sobie porozmawiać. Jakby doceniałam ten czas, aczkolwiek trwało to dosyć długo. Niemniej jak sama zaczęłam to robić, zorientowałam się, że jest w tym zajęciu właśnie ta cisza i spokój. I jestem teraz w takim momencie, w którym szukam właśnie tego typu zajęć, takiej pauzy od natłoku myśli. I bardzo mnie to zaskoczyło, że mogę się wyciszyć, coś, co przychodzi mi na co dzień z trudem. Tutaj po prostu się samo wydarza. Niewiele mam takich właśnie czynności, doświadczeń. No jazda na nartach potrafi mnie tak wyłączyć. Głowa się uspokaja i następuje koncentracja na tu i teraz. Jestem bardzo zakorzeniona w rzeczywistości, jak się teraz mówi. I jest to bardzo przyjemne i moja głowa odpoczywa, więc to jeszcze ma taki walor wyciszający.
No ja mam tak z rysowaniem, no pewnie dlatego tu siedzę i tu jestem, gdzie jestem, no bo jak ja się dorwę do tej kartki czy do tego tabletu, to ja potrafię, w ogóle jestem bardzo nudna, tak generalnie. I nie wstydzę się tego, jestem. I ja tak po prostu potrafię się tam w tym tablecie, w tej kartce i sobie tak siedzieć i tak godzina mija dwie, o Boże, już trzy, jak to się stało, dlaczego? I powiedz mi, czym to się różni od, nie wiem, modlitwy czy medytacji? Bo ja sobie tam skubię te swoje. Wiadomo, że jest jakaś refleksja, jakaś myśl nad tym, co rysujesz. Natomiast to nie jest tak jak pisanie, że myślisz nad każdym słowem. Tylko jednak tutaj... I wtedy jakby zyskujesz też... Może też taką świadomość tej kreski, tej, czy ona jest gruba, czy ona jest cienka, czy ona jest mocna, czy ona jest poszarpana, czy ona jest gładka. I tak samo jest z tym kolorem. Ile tych kolorów tam jest, w jaki sposób one na siebie wpływają, jak one oddziałują, czy one są pomieszane, tak, czy one są jakby lekko wpływające. Jakby to jest wszystko komunikat wizualny, który ja może ze względu na wykonywany zawód jestem go świadoma, może trochę bardziej niż inni, albo mam na ten temat przemyślenia.
Ta twoja kreska też się kształtowała, bo jak się cofnęłam do początków twórczości twojej, tego co możemy oglądać właśnie na profilu Nieładnie, to widziałam, że ta kreska na początku była taka bardziej chimeryczna, cieńsza, bardziej niepewna. Teraz to jest taka właśnie koncentracja, pojawiła się większa grubość. Nie wiem, czy to są te słowa, którymi można to opisać, ale widzę większe zdecydowanie, pewność z twojej strony. Czy dobrze to diagnozuję?
Myślę, że siłą rzeczy gdzieś tam jak zaczęłam się tym zajmować i co zaczęło wychodzić, to ta pewność siebie, czy gdzieś tam właśnie ta może pewność tego przekazu się jakoś bardziej wyklarowała, bo sama byłam tego bardziej pewna. Natomiast tutaj też narzędzie trochę zmieniło, bo ja w międzyczasie się przesiadłam na tablet. Ale jak zaczęłam rysować, to było, nie wiem, 2015-17 jakoś tak. No to rzeczywiście to było na początku bardzo. To tak jak nagrywałaś pierwszy podcast, nie? Dzisiaj one są...
To prawda.
Już ta kreska twoja jest mocniejsza.
A to ładne, co powiedziałaś. Tak to czuję też. Mówiłyśmy chwilę o tej odwadze. Jak patrzę na rysunki, to co rysujesz na Nieładnie, to też to tak odbieram, tą twoją twórczość, jako akt pewnej odwagi, bo tam jest bardzo dużo autoironii. I dlatego mówię o tej odwadze tutaj. Czy ty to tak postrzegasz? Bo w dzisiejszych czasach właśnie, biorąc pod uwagę, jakie są oczekiwania, jak to nasze życie powinno wyglądać, jak my powinnyśmy wyglądać, jak je być wręcz, no to bycie sobą jest aktem odwagi. Takie szczere mówienie o tym, kim jestem i z czym się borykam. Czy rysunki w tobie coś takiego wyzwoliły, czy... To jest po prostu narzędzie jakiejś twojej ekspresji. Zawsze to miałaś w środku.
Myślę, że zawsze to miałam w środku i znalazłam sobie sposób. Sublimacja. Bo ja zawsze o tych rysunkach, w ogóle jak są rozmowy na ten temat, to one są prowadzone, czy ja je prowadzę, czy może osoby, które ze mną rozmawiają, je prowadzą w taki sposób, że... No, że to jest takie zabawne i że gdzie ty znajdujesz te inspiracje i tak w ogóle, i tak, że przedstawiasz taką prawdziwą wersję tego życia. I tak sobie myślę, że owszem, tak jest, natomiast ja żygam na te kartki. Na zasadzie we mnie się tak wzbiera i tak mi wybija po prostu pokrywka,
tak.
że ja po prostu czasami zwracam tą rzeczywistość na ten tablet czy na te kartki.
Czyli musi nastąpić jakieś poczucie przesytu.
Tak. Ja nie do końca łączę to z odwagą.
Aha.
Bo ja nie uważam siebie za osobę odważną, wręcz przeciwnie. To jest raczej mus.
No to w takim razie teraz to brzmi jak... I zresztą coś takiego też się czai i chciałam o to dopytać. O wyraz złości, żeby nie powiedzieć tego inaczej, jak to czasami lubimy nazywać. I ja myślę, że właśnie w tym momencie znajdujesz tak wiele towarzyszek, wiesz, że my bardzo się z tym utożsamiamy, bo podobne rzeczy nas irytują, złoszczą, jak ktoś ogranicza nasze prawa wyboru, prawa wolności, decydowania o sobie, bo ty podejmujesz też takie bardzo... Czasami poważne tematy, oczywiście w taki ironiczny sposób, lżejszy, ale to wybrzmiewa. Więc tak bym czytała twoją niezwykłą popularność i twojej twórczości właśnie jako ekspresję tego, co w nas w ogóle siedzi i co nas złości.
Wiesz co, od momentu, kiedy zostałam matką, co było niespodziewane, nieplanowane i powiązane z sporą paniką, lękiem i strachem, jak to w ogóle dalej będzie. Od kiedy zostałam matką i mam przyjemność z moim dzieckiem spędzać czas, chodzić tu i tam i obserwować inne matki, nie oceniać je, tylko słyszeć to, co się mówi do dzieci. No i siedzimy sobie na placu zabaw i a tam nie wchodź, a tu nie biegaj, a tu nie uderzyłaś się, nie płacz, nie płacz, nic się nie stało, już nie płacz, nie krzycz, nie rób. Jakby mam wrażenie, że my to wszystko, dużo takich rzeczy, które nawet nie są żadną mainstreamową emancypacją, tylko nosimy je gdzieś tam sobie w środku i potem jak ktoś taki jak ja weźmie i przerobi to trochę wywinie na lewą stronę i wrzuci w ten internet, to bardzo dużo ludzi się z tym identyfikuje. I wydaje mi się, że akurat w tematyce kobiet jest bardzo dużo tych rzeczy takich około tego, że my czegoś nie możemy zrobić, że nam nie wypada, że ja nie mogę przyjść do ciebie z nieogolonymi nogami, no bo po prostu no nie mogę.
A nie możesz wewnętrznie? Bo byś sobie nie dała właśnie na przyzwolenia odwrót. Na to?
Mogę,
czy myślisz, że świat zaprotestuje i po prostu nie wpuszczą cię do metra?
Tak.
Nie wpuszczą cię do metra.
No.
Słuchaj, zdarza mi się wychodzić z taką sarną na nodze i świat dalej istnieje. To zachęcam cię, żeby spróbować.
Tak, natomiast...
Ale wiem, o czym mówisz, tak.
Nie, więc jakby to się... Ja bym... znowu wrócę do tej odwagi, że to jakby jest raczej suma w niż odwaga.
Ja ci powiem, że no właśnie dałam się wkręcić nawet ostatnio w takie poczucie, że coś jest ze mną nie tak i właśnie teraz, jak się tak rozpędziłam zgodnie z instrukcjami, to teraz zgodnie z instrukcjami powinnam się zatrzymać i zastanowić nad sobą. I spróbowałam no, znanej metody, która jest bardzo cenna i myślę, że wielu osobom na świecie pomogła. Mindfulness.
Mm-hmm.
Poszłam na takie próbne zajęcia.
Mm-hmm.
Czy ty wiesz, że ja po minucie myślałam, że oszaleję. Ja się tam mało nie zdetonowałam. Chciałam po prostu wstać, zacząć krzyczeć. Jak pan mi mówił, że mam usiąść na brzegu rzeki, metaforycznie oczywiście, wyobrazić sobie, że siedzę i że moje myśli płyną razem z tą rzeką i wszystko to puszczam. To pierwsze, co przyszło mi do głowy, że tracę czas, że w tym momencie mogłabym pracować i w ogóle marnuję coś. Więc sama się na tym złapałam, że jestem ofiarą tej produktywności, bo to jest też jeden z tematów twojej twórczości, że cały czas coś musimy. Cały czas coś musimy robić. Nie możemy sobie po prostu pobimbać i leżeć tak, jak jeszcze nikt nie leżał. Ty mimo tego, że pozwalasz sobie, masz taką dużą przestrzeń na tą ciszę, jednak się mierzysz z tym tematem, bo on mocno wybrzmiewa w twoich rysunkach.
Może dlatego w ciągu ostatnich 5 lat urodziłam dziecko, założyłam firmę, napisałam doktorat, obroniłam doktorat, no i zrobiłam nieładnie. I w sumie to, gdzie jestem, jakby ten kształt mojego życia teraz jest efektem jakby ciężkiej roboty przez ostatnie 5 lat, więc ja na pewno jestem jakby w tym, ja jestem tym chomikiem też, jednym z nich, tylko się czasami tak na chwilę się z tym łówkiem zatrzymam i tak sobie porysuję, wtedy sobie myślę, że ja już wszystko wiem, mogę biec dalej. Jesteśmy bardzo do siebie podobne, z różnymi lekkimi wahnięciami, natomiast co do także kobieta, konstrukcja, oczekiwania, życie, tam to spełnienie i tak dalej, no jesteśmy ludźmi, nie? Jesteśmy bardzo do siebie podobni.
Tak buzuje od komentarzy zawsze pod twoimi rysunkami, że to jest z reguły jakiś przyczynek do większej dyskusji. Oczywiście jest ta frakcja, która się identyfikuje i po prostu podnosi rączkę i pisze do ciebie, tak to ja. Ale bardzo często tam się rzeczywiście rozpętują jakieś takie większe dyskusje. Tak myślałam, że może ta produktywność jest właśnie takim tematem, który zawsze, jak to się brzydko dzisiaj mówi, zażera. Ale czy jest, widzisz jeszcze coś w tych tematach twoich, co takie jest bardzo żywe i szczególnie wzbudza atencję u kobiet?
Tematy okołomatkowe. Tak, widzę, że to niemalże polaryzuje po prostu. Ostatnio miałam taką sytuację. Poszłam do koleżanki, do sąsiadki, nasze dzieci chodzą razem do przedszkola i tam się bawiły i u tej koleżanki była inna koleżanka i tak siedzimy, patrzymy, jak te bąbelki tam sobie biegają, wchodzą na jakieś drabinki, coś robią i tak siedzimy w trójkę, pijemy tą kawę i ja mówię do tej dziewczyny, którą poznałam pół godziny temu, do Kasi i mówię, a ty gdzie masz swojego bąbelka? Gdzie masz dzieci? Czemu nie masz dzieci? Ile masz lat? Z taką miną do niej mówię. Ona zrobiła taką minę jak ty. Tak się przestraszyła i w ogóle nie wiedziała, co jest grane. Ja tak mówię, spokojnie, Boże, no ja mojego, ja wpadłam z moim, także ten, nie, ja całe życie, bo taka jest prawda, ja całe życie nie chciałam mieć dzieci. Takie miałam założenie, że ja, nie jest mi to potrzebne. Natomiast no potem się zdarzyło. I słuchaj, ona nie wiedziała, jak ma zareagować. Zdrowa reakcja byłaby taka, że mogłaby, kurczę, wziąć łopatę i powiedzieć, a co cię to obchodzi? Mm-hmm. Gdzie ty? Co ty? Z czym do ludzi w ogóle? Co cię to obchodzi? Czy ja mam dzieci? Czy ja mam okres? Czy ja mam psa? Czy ja mam papugę? Czy ja będę teraz chodzić po śmietnikach i zbierać stare krzesła i je remontować? No i dopiero tak po chwili no, zaczęłyśmy się śmiać i tak dalej, ale zobaczyłam żywy i delikatny temat. A ty masz dzieci, a ty nie masz dzieci, a ty jesteś bezdzietną lampadziarą, a ty masz bąbelkę, a ty jesteś głupia, a tobie mózg zżarła prolaktyna i tak dalej. Oto mam wrażenie, że są najbardziej zażarte boje.
Że są jakby dwa obozy, tak? Że to jest jakaś kontra? Jest jakieś napięcie między tymi dwoma grupami? Tak to widzisz?
No. Nie zawsze, natomiast widzisz.
W komentarzach oczywiście to sprowadzamy do tego specyficznego wycinka rzeczywistości tak. Internetu na twoich profilach społecznościowych.
Tak, tak. Mhm. No, natomiast tak jak ta sytuacja ostatnia u koleżanki, nie? Gdzie jakby jako ludzie możemy pozwalać sobie na, żeby komuś zadawać tak osobiste pytania i no i wiadomo, uwagi o tym, jak ty tam wychowujesz dziecko, czy puszczasz bajkę, czy nie. Bo no właśnie, no to jest po prostu wielki wór bez dna. Czy ty puszczasz bajkę dziecku, czy nie puszczasz? Czy dajesz cukierki, czy nie dajesz? Czy to, czy tamto? Czy zakładasz czapeczkę, czy nie kładasz? Wszystkie tematy okołomatkowe są jakby, mam wrażenie, tak pełne emocji. Może dlatego, że potem każda podchodzi do tego osobiście, bo każda albo jest tą matką, albo nie jest. Coś musi sobie z tym zrobić, poukładać, wytłumaczyć samej sobie, przeżyć to. Ja tak ten dowcip mam i właściwie całkiem lubię, że go mam, natomiast czasami ludzie go właśnie może nie jestem w tym tak dobra, żeby od razu było wiadomo, że to już się zaczynamy
się zgrywasz,
śmiać. Tak, się teraz zgrywasz. Się śmiejemy. Mhm.
To by było nie w porządku, gdybyś się nie śmiała sama z siebie. To można by to różnie interpretować, to twoje zgryźliwe poczucie humoru, ale ono głównie jednak ma zastosowanie wobec twojej osoby, czyli
tak.
Ty się z siebie śmiejesz i to jest też takie uwalniające, jak ja patrzę na twoje rysunki, że dużo jest w tym takiego dystansu do siebie, autoironii. Jest to pewnego rodzaju intymny pamiętnik twojego życia.
Mhm.
Jakby się cofnąć do początków nieładnie, to właściwie moglibyśmy do dzisiaj przejść przez takie najważniejsze etapy twojego życia, prześledzić twój życiorys.
Pierwsza rzecz jest taka, że jak się to, co bardzo, bardzo lubisz to robić, czy to jest śpiewanie, czy rysowanie, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, kiedy staje się to twoją pracą, no to musisz jakoś to ogarnąć, że to jest również twoje życie zawodowe, ale też to, co lubisz i kochasz i gdzieś tam znaleźć jakiś środek. Czyli to by oznaczało, że mi się nie zawsze chce rysować, że jak ja się tak wyrysuję, to ja potem przez tydzień na przykład nie mam ochoty rysować. Więc w tych treściach, które się pojawiają, zawsze, no, od pewnego momentu one nie są aż tak wiernym opisaniem mojego życia, bo stały się po prostu pracą. Natomiast na początku były w 100%. Natomiast teraz... Może ja w ogóle teraz zaczynam o tym myśleć, czy na ile to jest kreacja, a na ile to jest pamiętnik. Może ja dopiero teraz zaczynam podejmować tą decyzję, bo wcześniej nawet nie stawiałam sobie takiego pytania, bo to było, się
wyszło
tworzyło.
Wychodziło z ciebie.
Tak. I to nadal wychodzi i musi wychodzić, bo to...
Nie będzie prawdziwe.
Nie będzie prawdziwe, nie będzie autentyczne i no i to nie będzie takie... Ja nie będę czuła, że to... Gdybym miała rysować jakąś ściemę, a nie rzeczywiście te swoje wyżygiwanie świata na kartkę, to... Chyba, żeby dobrze płacili. ale na całym Instagramie, jak jest 700 ileś postów, to są może 3 moje zdjęcia. Mhm. Więc z jednej strony siebie eksponuję jako siebie to, co myślę, ale mojej facjaty tam jakoś... Znaczy jest moja facjata, ale ona znowu jest narysowana, więc to nie jestem ja. To tak trochę jestem ja, a trochę nie ja. Teraz pytanie, jak artysta napisze, zaśpiewa piosenkę, no to na ile mamy pewność, że ta piosenka jest o nim? Może tak w 100%, a może to jest kreacja?
No dla dociekliwej osoby, która chciałaby snuć jakieś refleksje, może być to jakiś temat, ale to nie jest oczywiste. Tutaj jest taki bufor właśnie interpretacyjny.
Tak.
Pojawia się tam też czasami temat jedzenia. Mhm. I w takim właśnie wydaniu, o którym rozmawiałyśmy na początku, czyli proste węglowodany, proste cukry.
Tak. No właśnie, bo ja mam takie, mam bardzo fajne wspomnienia z dzieciństwa, jeśli chodzi o jedzenie, natomiast one są zawsze gdzieś tam związane z domami dziadków, z tymi babciami, które gotowały. No i te ogrody. Boże, moje babcie miały wszystko po prostu. I maliny, i porzeczki, i kalarepę, i ogórki, i pomidory, i kwiaty, i to było takie właśnie świeże, wiejskie. Ja pamiętam jeszcze z siostrą, z Kanką chodziłyśmy po mleko na PGR. Moja babcia tam na Mazurach mieszka w takiej wiosce. Znaczy mieszka już w świętej pamięci, nie żyje. Natomiast mieszkała w takiej wiosce, w której był PGR. Babcia mieszkała na górce i tam nie było żadnego sklepu, tylko 2 razy w tygodniu przyjeżdżał autobus i trzeba było się zapisywać tam na chleb, czy jakoś zamawiać ten chleb. I my chodziłyśmy do tego PGR-u z tą Kanką po to mleko. Ono było takie ciepłe, tłuste i pachnące i piłyśmy je, jak przynosiłyśmy do tej babci. Więc jakby to, mam wrażenie, że już niewiele jest, albo coraz mniej. No jakby z naszego pokolenia pewnie jeszcze jest trochę takich osób, ale to już są takie doświadczenia, które raczej musisz za nie zapłacić na agroturystyce i one do końca nie będą takie autentyczne, jak były.
No niestety. Czy jesteśmy na jakimś fragmencie Mazur? Opowiadasz o Mazurach. Jesteś z tamtych stron?
Ja jestem z Gniezna, urodziłam się w Gnieźnie. Natomiast moja mama jest stamtąd.
To wynieśmy się z tych okolic, przenieśmy do Poznania, jak jesteś wesołą singielką, studentką Akademii Sztuk Pięknych.
Tak.
To brzmi bardzo bohemicznie.
Gdybyś mnie wtedy i w czasach liceum, i w czasach studiów wrzuciła pomiędzy zwykłą, standardową młodzież, taką z uniwersytetów, to ja bym była dziwną jednostką. Ale jak wrzucasz mnie w tą, w cudzysłowie, dziwną społeczność ESP, to ja już jestem zupełnie właściwie normalna, najnormalniejsza z wszystkich. Ja w ogóle wiem, co ja chcę robić od 5 roku życia.
No, to jesteś jakimś ułamkiem procenta na świecie.
Wiem o tym, jestem za to bardzo wdzięczna i ja po prostu zawsze wiem, że to jest to. No jestem szczęściarą.
Pamiętam też taki twój wpis pełen uznania względem siebie. Tak. Kiedy obroniłaś doktorat?
Jak skończyłam, jak napisałam, oddałam, mnie to kosztowało po prostu ogromnie dużo pracy i czasu i do dzisiaj się wzdrygam, znaczy do dzisiaj, to ja się broniłam miesiąc temu, a pracę oddawałam rok temu.
Świeża sprawa,
ale powiem ci, że miałam takie myśli, już na końcu, że się nie obronię, że tego nie zrobię, bo ja wszczynałam ten doktorat, zanim pojawiło się nieładnie. No ale jakoś się ostatkiem sił szarpnęłam to i w sumie jestem mega z tego tak dumna i taka, co ja jestem z tego? No chyba zadowolona. Widzisz, ja tak jak jestem dosyć oszczędna w kwestiach koloru, tak jestem też dosyć oszczędna w kwestiach zachwycania się i nadmiernych pochwał. Mm-hmm. Szczególnie w stosunku do siebie. No i pewnie tymi rysunkami tak to o sobie ogrywam, nie?
Czy znalazłaś odpowiedź na to, gdzie jest masło?
Aktualnie nie w mojej lodówce. Tam go nie ma. Dlatego, że mój syn jest uczulony na mleko, jajka i pszenicę, i orzechy, psy i koty. I po prostu Bozia zesłała na mnie te alergie po to, żeby mnie ukarać, żebym tego masła chyba nie miała w końcu w lodówce. Jeszcze dla osoby, która nie gotuje, nie lubi gotować, nigdy nie ten, gdzie taki dzieciak, który ma na wszystko alergię i jak to w ogóle nakarmić?
Trudne.
Bardzo.
Ja się odnoszę oczywiście do jednego z popularniejszych twoich rysunków. On zrobił jakąś niezwykłą karierę, tak. Bo bardzo zgrabnie ujęłaś problem, który tyczy się wielu mężczyzn, których znam, którzy borykają się właśnie z takim problemem wiecznego szukania różnych rzeczy.
Tak.
A właściwie bardziej ich partnerki się muszą z tym mierzyć, bo ciągle słyszą to pytanie, gdzie jest masło,
tak.
Gdzie są klucze, czy widziałaś mój portfel, gdzie ja mogłem odłożyć okulary. I widać w tym twoją wielką umiejętność właśnie takiego skrótu, kondensacji pewnych złożonych zjawisk. No jest to jednak złożone. Takiej syntezy.
I tu już się chyba pojawiają właśnie te umiejętności projektowe, że masz jakiś pomysł. Myślę, że podobnie jest z twoimi jakby podcastami. Masz jakiś pomysł, jakiś zamysł, ale tak naprawdę umiejętności, wiedza, którą masz, pozwalają ci to potem ogarnąć i zrobić tak, żeby to było mądre, fajne, dobrze zmontowane, ciekawe, inspirujące, jakieś takie ogólnie fajne. Natomiast no w moim przypadku no jest, wszyscy wiedzą, że tego masła nigdy w tej lodówce nie ma, tak? Bo on nie może go znaleźć. I od 50 lat, od kiedy, nie wiem od jak dawna mamy lodówki w Polsce, ale od kiedy te lodówki są, to pewnie tego masła tam po prostu ten facet nigdy nie może znaleźć. I wszyscy o tym wiedzą i pewnie powstało na ten temat milion żartów, ale akurat ten opracowany w 9 klatkach, okraszony takimi, a nie innymi słowami, jeszcze, że ta laska tam siedzi i czyta książkę i on jej przeszkadza i tam jakby to wszystko ma znaczenie. Więc tutaj to już są bardzo często, jak na przykład mam pomysł, wiele pomysłów, które wiszą mi w domu na karteczkach, ale jeszcze nie wiem, jak to zaprojektować.
Ach, czyli ty masz takie brudnopisy rozklejone po mieszkaniu.
Jezu, tak.
Tak wygląda ta kuchnia rysowania.
Tak, o Boże, ile mam notesów i potem mam dużo tych notesów i to zapisuję tam, a to zapisuję tam, a potem ten mam w tamtej szufladzie i go znajdę w ogóle po pół roku. I o Boże, to był taki świetny pomysł, a to sobie przykleję na kartce, a potem tą kartkę wrzucę do torebki, a potem tą torebkę wrzucę do szafy i wyjmę ją za 4 miesiące. Jezu, taki świetny rysunek, zapomniałam. Także to jest...
To nie jest tak, że siadasz i bach, od razu ale jest rysowane.
Absolutnie nie. Siadam i bach, jak mam ten pomysł i muszę to narysować, to wtedy muszę przemyśleć, jak to zrobić. Czasami one same przychodzą, no bo to
ale tak jest różne. Ileś tego zgrołu po drodze?
O Jezu, ogromnie. Ogromnie dużo, bo to też, no jednak w tym liceum, jak mieliśmy, to były nie wiem, chyba tam trzy godziny malarstwa, 3 godziny rysunku, 3 godziny rzeźby, 3 godziny kompozycji, 3 godziny czegoś, potem na studiach to samo i właściwie cały czas z tym. To rysowanie jest cały czas, przez całe studia artystyczne i przez całą edukację. Więc brudnopisów i zeszycików, w których ja mam różne narysowane to ja mam bardzo dużo.
Tak podejrzewałam, że to musi być jakiś proces, że to się nie wydarza tak po prostu ad hoc. Myślę jeszcze o tym maśle i zastanawiam się, czy skoro ono było takie popularne, czy rozwiązało jak parę problemów.
Nie sądzę.
Czy miałaś jakiś taki zwrot od ludzkości, że masło zostało wreszcie znalezione? Jacyś mężczyźni, którzy natrafili na ten rysunek, pokusili się o taką autorefleksję, co fundują sobie, a przede wszystkim swoim partnerkom.
Nie spotkałam się z czymś takim, a myślę też, że dlatego, że jakby szkodliwość czynu jest bardzo niska, bo jednak jak tego masła nie możesz znaleźć, to jeszcze ktoś ci to jednak wybaczy.
Czy w ogóle coś takiego czasami ci się przydarza, że komuś coś uświadamiasz? Czy miałaś kiedykolwiek taki zwrot od czytelników, obserwatorów, obserwatorek, że dzięki tobie sobie uświadomiły cokolwiek?
Wiesz co, ja teraz tak słucham ciebie, myślę sobie, Boże, jaka ja jestem zapatrzona w siebie, ja chyba jestem straszną egoistką, bo ja szczerze mówiąc najczęściej skupiam się na tym, że to ja coś zobaczyłam dzięki temu rysunkowi. No takie...
Ja myślę, że to działa w dwie strony. No. Że ty sobie coś załatwiasz, ale też dużo rzeczy uświadamiasz tym, którzy patrzą na to, co ty sobie uświadomiłaś. Że to jest jakaś wymiana i że jest to cenne bardzo.
No chciałabym. chciałabym, zawsze miałam poczucie, że jednak będę robić w życiu coś takiego fajnego i może nawet mądrego.
Jeszcze bym została przy facetach, którzy w licznej reprezentacji się pojawiają w twojej twórczości i ich różnych słabostkach.
Dlaczego wszystkie piosenki są o miłości? O wszystkie. Po prostu jak się rozstaniesz, jak wyjdziesz ze związku i nie możesz słuchać absolutnie żadnych piosenek o miłości, to dopiero w radiu usłyszysz, że każda jedna jest o miłości. I myślę, że podobnie jest z tym tematem, no tak w takim obszarze właśnie memów, rysunków, takich krótkich, obrazkowych historii, że to jest bardzo taka kopalnia pomysłów i takich różnych niedociągnięć, poślizgów, jakichś takich skrzypnięć pomiędzy dwójką ludzi, a to jest taka pierwsza nasza relacja, no taka, z którą się budzimy, najczęściej idziemy spać, więc jakby tu można... No i dlatego to masło tak porusza.
Powiedz, czy to jest tak, że ty jesteś cały czas w pracy i masz te ucho nastawione właśnie na te obserwacje, co ci się może przydać w rysunku? Już ustaliłyśmy, że to nie zawsze jest o tobie. Mm-hmm. To jest tak, że jesteś taką felietonistką rysunkową, że cały czas szukasz tego tematu?
Tak. Ale to nie jest celowe, to nie jest zależne ode mnie. To jest po prostu...
Nawykowe już.
Chyba nawykowe, no. Że z tego można coś zrobić. No ja, rozmawiałam wczoraj z moją przyjaciółką przez telefon, ona mieszka w Poznaniu razem, jakby mieszkałyśmy na studiach, natomiast no teraz ja jestem w Warszawie, ona w Poznaniu, więc często ze sobą rozmawiamy. My tak potrafimy gadać godzinę, półtorej i tak chodzę po domu, co by tutaj zrobić? Ona, ja właśnie podlewam kwiaty. Dobra, to ja też podleję kwiaty. Wzięłam konewkę, a że mam piękny taras, bardzo dużo na nim kwiatów, no to ona mówi, o ja sobie doleję dzisiaj takiej odżywki, biohumus. To nie jest reklama biohumusu, nie. I ja mówię, że ej, a ja taką ostatnio zamawiałam keramzyt i też mi przyszła taka buteleczka, to ja też sobie doleję do tej konewki. Ona mówi, no dolej sobie, zobaczysz jak ci będą rosnąć. No i wzięłam, otworzyłam to, ona mówi, tylko nie wąchaj, bo to śmierdzi gównem. I tak otworzyłam, znaczy wstrząsnęłam, potem otworzyłam. O Jezu, rzeczywiście. I dolałam do tej konewki i idę z tą konewką przez mieszkanie i mówię, najpierw mam takiego kwiatka tam nad kanapą na regale z książkami, to tam się wskrobię, wezmę, wejdę na tą kanapę i tam jemu też dam, żeby miał tych tam swoich takich, żeby mu było dobrze, żeby był szczęśliwy, napity, najedzony i co. I ona słyszy w pewnym momencie w telefonie takie... Co się stało? Rozlałam sobie to gówno na kanapę. I wszystko byłoby dobrze, gdybym sobie nie polała również nóg. I wszystko byłoby dobrze, gdyby te nogi nie były pół godziny wcześniej posmarowane samoopalaczem. Więc miałam gówno na kanapie, gówno na nogach i perspektywę zacieków. No i jak można tego teraz nie narysować? Tylko ja muszę teraz to przetworzyć w głowie przez kolejne 2-3 tygodnie. Jak to narysować? Bo to jest taka historia, której nie da się naraz narysować. No ale jest, tak? To jest właśnie ten mój fuck up. Jak ja sobie raz w miesiącu, raz na 2 miesiące wleję odżywkę śmierdzącą strasznie, to ja sobie ją właśnie do konewki, to ja sobie ją właśnie rozleję na kanapę.
No to czekamy w takim razie na ten rysunek. Jestem bardzo ciekawa. Ciekawa jestem też, jaki rysunek mógłby powstać z naszej rozmowy, bo myślę, że jakiś przynajmniej bazgro początkowy dałoby radę wysmarować.
No na pewno jakiś powstanie, ale to ja muszę, wiesz, w spokoju, w zaciszu mojego domu się ja jestem w ogóle strasznym samotnikiem. Takim, znaczy strasznym. No, z czasem się z tym pogodziłam, jest mi z tym dobrze, ale właśnie jestem takim nudnym, spokojnym człowiekiem, który sobie siedzi w domu, tam sobie grzebie. Taki właśnie typowy student z ASP, nie? On się siedzi, nic za dużo nie odzywa, tak obserwuje i tak.
No to co, może państwa zostawimy z taką myślą, żeby dać sobie przyzwolenie na żarty z siebie samych.
Tak.
I żeby dać sobie ten luz. I pokusić się o sięgnięcie po jakieś narzędzie do ekspresji własnej. Niezmiennie zachęcamy Państwa do zerknięcia na twórczość mojej gościni na profilach społecznościowych jako nieładnie. czytasz po jej książkę, nieładnie wielka księga fuck-upu, żeby ten dystans do świata jakoś sobie oswoić i przyjąć jako własny. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
I dziękuję też Marce Neonail, we współpracy z którą powstał ten odcinek. Pamiętajcie Państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami, a może nawet z kolorowymi pazami. Mm-hmm. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.